W Ucho na Świat lubimy podróże marzeń, czyli takie miejsca, które gdzieś tam pojawiły nam się, odwiedziliśmy je i chcemy koniecznie wrócić, albo nie odwiedziliśmy i tak też chcemy wrócić. Portugalia jest krajem dla nas takim właśnie cudownym, ciepłym, malowniczym, ale teraz będziemy konkretnie lądować na Maderze. Zapraszam, Miłka Malcan. W Ucho na Świat raczymy się opowieściami rozmaicie. Jest taki trunek, który nazywa się Madera i jest bardzo smaczny. Chociaż wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje. My dzisiaj zabieramy się z Justyną Sawczuk, autorką bloga Okiem Wariatki, na Maderę, bo to w zasadzie może być prawdziwa kraina marzeń. Czy to rzeczywiście jest miejsce, o którym można marzyć, kiedy się już je odwiedziło raz, albo dwa, albo trzy i chce się tam wracać?
Ja myślę, że nie tylko kiedy się odwiedziło Maderę, ponieważ okazuje się, że Madera jest jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych od kilku lat i to nie dotyczy tylko Polski, ale generalnie świata, więc faktycznie wielu o Maderze marzy. Mnie się Madera rzeczywiście przytrafiła trochę przypadkowo, po wielu latach niewyjeżdżania, ponieważ zawsze uważałam się za domatorkę, nagle stwierdziłam, że może jednak gdzieś by pojechać. No i skoro gdzieś by pojechać, to dlaczego nie od razu 4000 kilometrów stąd? Szybciutko spakowałyśmy z przyjaciółką nasze plecaki i walizki i ruszyłyśmy rzeczywiście na Maderę. I zachwyciłyśmy się.
Coś takiego, co przyciąga.
Mnie zawsze przyciągają góry, a Madera jest rzeczywiście wyjątkowa, ponieważ tam są i góry, i ocean, i każda część niewielkiej w gruncie rzeczy wyspy jest zupełnie, ale to zupełnie inna. Faktycznie, jeżeli ktoś kocha zarówno trekking, jak i żeglowanie, jeżeli ktoś kocha sporty wodne, nie lubi leżeć na plaży, bo plaży tam raczej nie uświadczymy, chyba że te wulkaniczne, kamieniste, czarne, to Madera jest właśnie dla niego.
Duża to jest wyspa?
Madera nie jest duża. To jest, o ile dobrze pamiętam, ponad 700 kilometrów kwadratowych. Natomiast jest rzeczywiście przepiękna, niezwykła, mocno skupiona, jeśli chodzi o ludność, na południu. Tam zdecydowanie jest po pierwsze cieplej i słoneczniej, a po drugie rzeczywiście jest tam większy ruch turystyczny niż w tej północnej części wyspy.
Czy jeżeli zaplanujemy sobie taki wypad, to na którą część wyspy się nastawić? Gdzie będzie ciekawiej?
Ja byłam na północy, rzeczywiście w São Vicente, że tam jest przede wszystkim bardziej zielono, ale też częściej pada deszcz. Ale w ogóle bym się tym nie przejmowała. Mieszkańcy Madery mają fantastyczną receptę na brak pogody. Jeżeli masz dosyć słońca, to jedź na północ. A jeżeli masz dosyć siąpiącego deszczu i marzysz o kąpieli słonecznej, to rzeczywiście udaj się na południe.
Ponieważ Okiem Wariatki jest blogiem także modowym, oprócz tego, że jest blogiem o literaturze i o życiu w ogóle. Jeżeli mamy do dyspozycji taką wyspę, która ma tak dużo różnych klimatycznych zawirowań, jak tu się popakować, żeby było dobrze i żeby nie ciągnąć ze sobą całego wielkiego bagażu?
Kapsułowo. Przede wszystkim trzeba znać siebie i wiedzieć, po co się konkretnie jedzie. Jeżeli planujemy aktywność fizyczną, to oczywiście pakujemy ubrania sportowe. Jeżeli nie, to ubieramy się tak, żebyśmy mogli wszystkie części garderoby ze sobą połączyć, jakkolwiek dziwnie by to teraz nie zabrzmiało.
Na cebulkę?
Nie, garderoba kapsułowa. To jest moje rozwiązanie i tutaj rzeczywiście bardzo prosty sposób, czyli wszystkie góry łączą się ze wszystkimi dołami, także możesz sobie ubrać się jak sobie chcesz, przebrać 3 razy dziennie i jest dobrze.
Ciepło, ciepło, zimno, zimno? Jak to na Maderę? Więcej sweterków, czy w zasadzie ubieramy się w zwiewne kiecki i fajnie?
Średnia temperatura przez cały rok na Maderze to jest około 24 stopni. Latem jest rzeczywiście cieplej, więc proponowałabym zabrać zarówno krótkie szorty, jak i wziąć ze sobą jednak jakąś bluzę, tak żeby narzucić, gdyby zrobiło się nieco chłodniej.
Czy są tam insekty, których się trzeba obawiać?
Cudowne jest na Maderze to, że tam jest przede wszystkim mnóstwo jaszczurek, więc możesz sobie wyobrazić, że nie uświadczyłam tam żadnego komara. Raczej stada biegających, maleńkich jaszczurek, niegroźnych, cudownie nastawionych do turystów. Się śmieję, że na turystach chowane ewidentnie są te jaszczurki, bo kiedy siedzisz sobie spokojnie z kanapką, to taka jaszczurka potrafi wejść ci na plecak i tak spoglądać na ciebie tęsknym wzrokiem.
Muszę sprawdzić, czy Jaszczurki żywią się tylko i wyłącznie muchami, czy kanapki też im jakoś wchodzą? Wchodzą pewnie.
Obawiam się, że wchodzą, bo ruch turystyczny jest dość duży na Maderze i turyści chyba nie do końca wiedzą, czym te jaszczurki karmić należy, albo raczej karmić nie należy. Więc odradzałabym dzielenie się kanapką z jaszczurką. Ale już jakimś owocem, to myślę, że tak, one chętnie skorzystają.
Wybieramy się dzisiaj do Portugalii, konkretnie na Maderę. Wyspa to jest jak wulkan gorąca, jak z piosenki po prostu. Justyna Sawczuk, która właściwie jest domatorką, jak już wyjeżdża, to wyjeżdża w takie piękne miejsca. Ale żeby po tej Maderze poruszać się jakoś sensownie, czy jest jakiś transportowy patent?
Zdecydowanie, jeżeli mamy ochotę zwiedzić wyspę gruntownie, to proponuję, żebyśmy jednak wypożyczyli auto. A jeżeli się boimy, a bać się powinniśmy, już za chwilę powiem dlaczego, to korzystamy oczywiście z transportu publicznego, który, nie ukrywam, był dla mnie solidnym zaskoczeniem. Jeśli ktoś odwiedzał kraje południowe, to wie, że południowcy mają w ogóle takie dosyć swobodne podejście do kwestii czasu. No i Maderczycy również. Turyści o godzinie 7 rano karnie stali na przystanku, tymczasem mieszkańcy Madery potrafili przyjść 15 minut później, doskonale wiedząc, że kierowca autobusu przybędzie na przykład o 7:20. Niczym nowym dla mieszkańców Madery było również to, że podczas takiego dojazdu z północy wyspy do centrum kierowca potrafił najpierw, przepraszam za określenie, pędzić jak wariat, po czym nagle w górskiej wsi zatrzymywał się, robił sobie 15 minut przerwy na kawę, po czym wsiadał i spokojnie ruszał w dalszą drogę. Zalecałabym nie trzymać się ściśle tego, co jest na tabliczkach przystankowych, a rzeczywiście pojawiać się nieco wcześniej, ewentualnie nieco później. Maderczycy są bardzo uczynni i nawet jeżeli gdzieś się na jakiś autobus spóźnimy, oni na pewno pokierują nas i wskażą, co możemy z tym fantem zrobić. Wspomniałam też o samochodach i o tym, że tutaj trzeba być faktycznie wytrawnym kierowcą, ponieważ drogi na Maderze są kręte, są wąskie. Jeżeli nagle usłyszymy, nie widząc jeszcze auta, że coś trąbi, dźwięk klaksonu, to proponuję, żebyśmy jednak się usunęli z drogi, ponieważ zapewne za chwilę wyłoni się autobus, który tak właśnie obwieszcza swoje pojawienie się na horyzoncie.
Na wąskich drogach w Anglii na przykład jest taki savoir-vivre i jesteśmy pewni, że ktoś z naprzeciwka, kto jedzie, się zatrzyma, zrobi nam miejsce. Jeżeli będzie zatoczka, to na 100% nikt tu nie będzie się przepychał. A jak portugalscy kierowcy traktują przybyszów?
Portugalscy kierowcy przybyszów traktują, myślę, że z dużą wyrozumiałością, ale jednak oczekują tego, że pewnych zasad będziemy przestrzegać. No i niestety zdarzyło mi się podczas pobytu na Maderze widzieć, że taki niedoświadczony kierowca, turysta faktycznie nagle znalazł się, powiedzmy, w drogowych tarapatach, dlatego tutaj uczulam. Jeździmy na Maderze ostrożnie, słuchamy klaksonów. Nasz przewodnik turystyczny na Maderze też nas chyba próbował uspokoić, ponieważ stwierdził, że na Maderze powinniśmy jako turyści czuć się bardzo bezpiecznie jeżdżąc transportem publicznym, gdyż na Maderze nie ma złych kierowców. Ci źli już niestety odeszli.
To jest jakieś pocieszenie. Jeszcze mam pytanie dotyczące takich wielkich konkretów. Czy poruszanie się transportem publicznym to jest duży wydatek? I czy jeżeli posługujemy się tylko angielszczyzną i polszczyzną na przykład, czy sobie w tej organizacji tego transportu poradzimy?
Jeśli znamy język angielski, to poradzimy sobie. Nie wszyscy Portugalczycy posługują się nim płynnie, ale tutaj polecam jednak używanie własnych dłoni. Czego nie powiemy, to dopokażemy. I rzeczywiście tutaj nie ma problemu. Jeśli chodzi o język polski, to było dla mnie niesamowite zaskoczenie, ponieważ rzeczywiście w sklepach z pamiątkami, w sklepach, które są nastawione na ruch turystyczny, w restauracjach zdarzało się, że kelnerzy, panie sprzedawczynie mówiły po polsku i potrafiły przywitać nas: dzień dobry, do widzenia, dobrego dnia, więc te podstawowe zwroty oni rzeczywiście znają, zwłaszcza w tych miejscowościach, gdzie są hotele, z którymi współpracują polskie biura podróży.
Justyna Sawczuk, autorka bloga Okiem Wariatki, wyruszyła kiedyś na Maderę. Od tego czasu bardzo chętnie by tam wracała i wracała, więc my też byśmy chętnie wiedzieli, dlaczego na Maderę się wraca i wraca. Madera jest miejscem bardzo turystycznym, więc z całą pewnością ma jakieś takie swoje wielce turystyczne atrakcje, do których może należą jakieś przetwory, wytwory, może należą smaki. Na co możemy zwrócić uwagę, co nam może sprawić satysfakcję turystyczną?
Dlaczego część osób wyrusza na Maderę? To żeby spróbować Madery, w sensie wina Madera. I rzeczywiście jest kilka takich punktów mocno nastawionych na turystów, gdzie możemy sobie pójść, możemy zobaczyć, jak to wino leżakuje, możemy sobie spróbować tego wina i możemy sobie posłuchać historii o tym, jak to wszystko powstaje. Na pewno jest tam mnóstwo owoców morza. Ryby to jest coś takiego, co Maderczycy jedzą bardzo chętnie. Jedną z takich potraw, które tam się przewijają jako tradycyjne, polecane również turystom, to jest ryba w bananach, smażonych bananach, eszpada. Nie pamiętam teraz, jaki jest polski odpowiednik tejże ryby, natomiast rzeczywiście jest to smak, którego spróbować warto. Bardzo chętnie też sięgają po mięsa i jeśli chodzi o mięsa, to tutaj szaszłyki wieprzowe. To było też to, co się gdzieś tam przewijało w takim, powiedziałabym, jedzeniu ulicznym, zwłaszcza przy okazji różnego rodzaju festynów, których jest na Maderze naprawdę mnóstwo. To jedzenie uliczne gdzieś jest mocno, mocno widoczne. Widać, że Maderczycy kochają biesiadować. Oni rzeczywiście zasiadają w wielkich grupach. Słychać śpiew, słychać rozmowy. Rzeczywiście widać taką radość życia i radość z tego, że oni są gdzieś tam razem. Radzę tylko uważać, bo można oczywiście poprosić o takiego szaszłyka i wtedy można się zdziwić, kiedy dostaje się 0,5 kilograma mięsa. Także rzeczywiście są to solidne porcje. Pojawiają się też tak zwane ponczas. To jest taki słodki napój na bazie z jednej strony soku, ale połączonego z alkoholem. No i tutaj rzeczywiście jak jest festyn, to leje się to strumieniami.
A, wiemy, że ponczas, czyli poncz, bywa czasem zdradliwy.
Bywa.
Ponieważ blog Okiem Wariatki jest opowieścią także o ubraniach, czy tam są jakieś takie specjalne propozycje folklorystyczne dotyczące ubrania?
Rzeczywiście są tam ubrania takie ludowe, można tak to nazwać, tradycyjne ubrania, które możemy obserwować zwłaszcza podczas różnego rodzaju świąt. Jeśli chodzi natomiast o takie elementy, powiedziałabym, ruchu turystycznego, to tutaj nie zauważyłam czegoś takiego, co warto by było z Madery przywieźć jako pamiątkę. Natomiast no, nie ukrywam, że Madera jakby zachwyciła mnie zupełnie czym innym. Akurat nie warstwą tą ubraniową, modową.
Wyruszyliśmy na Maderę i nasza wyobraźnia dobrze sobie z tą Maderą radzi, tym bardziej, że przewodniczką dzisiaj jest Justyna Sawczuk, redaktorka pisma literackiego między innymi. Madera, nie wiem, czy jest bohaterką jakiejś książki literackiej, no ale może być bohaterką naszych snów, bo jest to miejsce przepiękne. I jeszcze w dodatku ciekawe, ponieważ jeżeli wyruszamy tam w wakacje, to możemy się spodziewać też takiej fiesty niezwykłej od czasu do czasu. Jak świętują Maderczycy i czy często, czy to są jakieś wybrane momenty, na które trzeba długo, długo czekać?
Tutaj faktycznie pojawiają się święta. Oni mają w swoim kalendarzu kilka takich dosyć istotnych świąt, na przykład kwiecień, maj. To jest kwiecień właściwie, święto kwiatów, niesamowita rzecz. Madera słynie z przepięknych kwiatów i rzeczywiście wtedy te ulice wyglądają niezwykle kolorowo, są tłumy na ulicach. Natomiast ja byłam na Maderze na przełomie sierpnia i września i to jest taki moment, kiedy na północy wyspy w São Vicente trwa taka tygodniowa fiesta. Rzeczywiście jest to niesamowite spotkanie, bo ma się wrażenie, że nie tylko wszyscy mieszkańcy w tym uczestniczą, ale też wszyscy turyści i w ogóle połowa wyspy się tam zjeżdża. Wszyscy się faktycznie bawią. To, co było dla mnie niesamowitym zaskoczeniem, to taki obraz, kiedy obok kościoła świętego Wincentego są po prostu knajpki, restauracje i to życie religijne, czyli procesje, msza, to się toczy, a tuż obok toczy się takie życie towarzyskie. Ludzie siedzą w tych restauracjach, bardzo rodzinnie spędzają ten czas i jest takie niezwykłe poczucie, że ta sfera sakrum i profanum na Maderze faktycznie się mocno splata I żadnej ze stron to nie przeszkadza, tak? Nie ma takiego wyraźnego podziału. Święto religijne jest dla Maderczyków jednocześnie powodem do tego, żeby się radować, cieszyć wzajemnym towarzystwem. To się bardzo ładnie tam łączy. Myślę, że my Polacy moglibyśmy sporo się od Maderczyków w tej kwestii nauczyć.
Takie imprezowanie tematyczne, w zależności od zapotrzebowania. Bardzo lubię. No, jak już się wyimprezujemy w różnych tematach i chcemy troszeczkę odetchnąć, na przykład na łonie przyrody, to co tutaj mamy do dyspozycji?
Mamy kilka niezwykłych miejsc, całkowicie różnych. Zresztą kilka takich propozycji, które warto zobaczyć. To myślę, że przede wszystkim góry. Ja kocham góry, dlatego od nich zaczynam, ale taki spacer po najwyższych szczytach Madery, po dachu Madery, to jest coś, co naprawdę warto sobie tam na Maderze zafundować. Jeżeli ktoś po górach chodzi, to nie jest to trasa zbyt wymagająca. O ile pamiętam, to jest około 11 kilometrów, natomiast widoki są obłędne. Wyobraź sobie, że stoisz na szczycie góry i na horyzoncie widzisz ocean. I to jest tak przepiękne. Chmury, które są poniżej poziomu twojego wzroku. Niesamowita roślinność. To jest coś, co się naprawdę, naprawdę zapamiętuje. Ważne, jeśli chodzi o przyrodę, są na pewno też lasy wawrzynowe. One są wpisane w ogóle na listę UNESCO i coś niezwykłego, co warto tam zobaczyć. To, z czego słynie Madera, to są lewady. Lewady, czyli takie kanały, które niegdyś zbudowano, żeby doprowadzić wodę do tych części wyspy, gdzie rzeczywiście tej wody brakowało, a wiadomo, no, trzeba było coś uprawiać, tak? Trzeba było żyć i funkcjonować. Więc zbudowano ponad 2000 kilometrów lewat i wzdłuż tych lewat zbudowano ścieżki. Początkowo były to ścieżki, które miały pomagać w naprawianiu ewentualnie tych kanałów. Gdyby coś się wydarzyło, to łatwiej inżynierom ówczesnym było tam dotrzeć. Dzisiaj są to szlaki turystyczne. Wzdłuż tych lewat można faktycznie wędrować. Co warto ze sobą zabrać na wędrówkę po Maderze, to latarka. Tam jest mnóstwo tuneli, mnóstwo takich zakamarków, przez które trzeba gdzieś się przecisnąć, więc te latarki to taka bardzo praktyczna porada. Jeżeli się wybieracie, to faktycznie zabierzcie ze sobą. W São Vicente jest przepiękne też centrum wulkanologiczne, gdzie schodzimy pod powierzchnię ziemi i mamy opowieść o tym, jak powstała Madera, bo to jest właśnie wyspa wulkaniczna. Niedaleko w Porto Moniz są naturalne baseny, które powstały właśnie poprzez to, że woda z oceanu się do nich naturalnie wlewa. Można z tego skorzystać. Także jest kilka niezwykłych miejsc. Półwysep Świętego Wawrzyńca jest też coś, co naprawdę trzeba zobaczyć na Maderze będąc. Więc no, ja bym mogła pewnie jeszcze mnóstwo, bo mam wrażenie, że każdy, dosłownie każdy kawałeczek tej wyspy jest zupełnie inny i zupełnie wyjątkowy.
W Ucho na Świat lubimy takie wycieczki, które no, nie mają celu, oprócz tego, że chcemy odpocząć i mieć coś cudownego na horyzoncie, ale niekiedy warto wrzucić sobie jakiś temat i za tym tematem podążać. I jeżeli podążymy na Maderę i na Maderze zobaczymy, jak tam jest pięknie, cudownie i przyrodniczo zaskakująco, to możemy jeszcze przypomnieć sobie, że tam są niezwykłe ślady polskie i że można tymi śladami też taki turystyczny szlak sobie zorganizować. A jak się do tego zabrać, to opowie nam Justyna Sawczuk, blogerka i redaktorka Literackiego Pisma.
Jeśli chodzi o polskie ślady na Maderze, to można się zabrać dwojako. Można po prostu przygotować się, czytając o tym wcześniej, albo można skontaktować się z Polakami mieszkającymi na Maderze. A propos tych współczesnych śladów Polaków, to rzeczywiście nie jest to społeczność duża, ale są Polacy, którzy tam znakomicie sobie radzą. Są Polacy, którzy organizują safari po Maderze. Są dwie Polki, które pomagają zorganizować na miejscu wycieczki turystyczne. Natomiast jeśli chodzi o takie ślady, które mnie gdzieś tam zaintrygowały, to jednak to były te ślady z przeszłości. Najsłynniejszym, nie wiem, czy mogę powiedzieć fanem Madery, ale jednym ze słynniejszych wyjazdów Polaków, oprócz tego, że w 91 roku był tam Jan Paweł II, rzeczywiście na Maderze jest pomnik Jana Pawła II przy głównej katedrze w Funchal, to był też na przełomie roku 1930 i 1931 marszałek Józef Piłsudski. I to taka historia trochę ze smaczkiem, bo marszałek Maderą się zachwycił. Rzeczywiście był tam kilka miesięcy, pojechał odpocząć, był to jego najdłuższy urlop po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, ale pojechał odpocząć w niezwykłym towarzystwie pani doktor Eugenii Lewickiej i o tym krążyły rzeczywiście plotki, więc do tej pory zastanawiam się, czy tak zachwyciła pana marszałka Madera, czy towarzystwo na tejże Maderze. Ale w pewnym momencie pisał, że on już nie może patrzeć na ten ocean i się odwraca specjalnie, żeby mu nie właził przed oczy.
Tak czy inaczej, zdecydowanie kierunek jest romantyczny. Jeżeli ktoś pozwoli sobie na romantyczne uniesienia, to Madera tak i owszem. Czy coś tam jeszcze ciekawego można znaleźć?
Nie można już znaleźć śladów, ale jest legenda. I to jest legenda, o której usłyszałam, szczerze mówiąc, już po powrocie z Madery. Wśród wyspiarzy krąży taka legenda, że nasz król, mianowicie Władysław Warneńczyk, ponoć nie zginął. Żywota dokonał już na Maderze i to całkiem spokojnie. Ponoć rzeczywiście uciekł i tam właśnie sobie spokojnie żył, nie niepokojony przez nikogo.
Wycofał się z polityki, tak to uznajmy.
Dzisiaj pewnie
może
tak byśmy
to nie był
to
jego
nazwali.
Żywioł po prostu.
Ale ponoć tak, ponoć dostał nawet ziemię na Maderze od ówczesnych władców portugalskich i to ponoć miejscowość Madalena do Mar jest właśnie tą miejscowością, gdzie Warneńczyk osiadł.
I my możemy być Warneńczykami, jeżeli nam coś nie pasuje w naszej rzeczywistości, to być może Madera jest jakimś wyjściem, jeżeli nie na resztę życia, to może na jakieś 2 tygodnie. No jak długo warto wybrać się na Maderę, żeby no, skorzystać na maksa?
Ja proponowałabym jednak te 2 tygodnie poświęcić po to, żeby spokojnie zobaczyć jak najwięcej. Jeżeli mamy tydzień, to bierzemy samochód i rzeczywiście objeżdżamy tę wyspę w miarę szybko, bo da się to zrobić. Logistycznie da się to zrobić, da się to zorganizować. Ale jeżeli chcemy Madery posmakować, jeżeli chcemy troszeczkę się w tę Maderę zanurzyć, poczuć smaki, zapachy, wyruszyć do Funchal, zwiedzić ogrody Pałacu Monte, posmakować wszystkich niesamowitych owoców, które znajdziemy na tamtejszym targu i naprawdę zobaczyć, jak żyją tam ludzie, to myślę, że 2 tygodnie to jest coś, co da nam taką namiastkę tego, co możemy na Maderze spotkać i czym ta Madera ludzi do siebie przyciąga.
No i będziemy mogli ustalić, po co wrócimy następnym razem.
Pamiętam taką rozmowę z naszym przewodnikiem, człowiekiem, który oprowadzał nas po Maderze. Powiedział nam coś niezwykłego. Mianowicie stwierdził, że Madera jest cudowną wyspą, ponieważ oni mają tam wszystko. Mają ocean, mają góry i mają dzięki temu tę niezwykłą radość życia, którą bardzo chętnie dzielą się ze wszystkimi, którzy Maderę chcą odwiedzić.